Witamy Was po poniedziałku. Poniedziałek to dla niektórych ciężki dzień. Wracamy do normalnej pracy. Dzisiaj mieliśmy bardzo ciekawe programy poświęcone tematyce czeskiej, a później kościelnej, o Benedykcie. Mówiliśmy o tym, że takie kolejne spotkanie, zjazd, sabat czarownic, który miał tworzyć światową religię, został zwołany na któryś tam dzień maja, ale został odwołany. Tych światowy zlot edukatorów, którzy mieli budować jedność kulturowo-religijną w całym świecie. Papież Franciszek temu patronuje. To wszystko zostało odwołane. Jeśli ktoś chce więcej na ten temat, to tematyka czeska o 13, ta kościelna, czy bardziej związana z antychrystem o godzinie 18 po wiadomościach. No a teraz mamy podsumowanie dnia, czy raczej wspólnotę na koniec dnia, gdzie będziemy rozważać kolejne już takie, można powiedzieć, kościelne wersety z listu do Galacjan. Ta część teologiczna już została załatwiona. Teraz apostoł Paweł chce im powiedzieć parę takich, można powiedzieć, pasterskich rad do tego, jak mają funkcjonować, bo problem teologiczny to jedno, no a życie chrześcijańskie, życie kościelne, życie w poznawaniu Jezusa to coś jeszcze więcej. Stąd krótko, ale temu poświęca końcówkę 5 rozdziału. Na koniec jeszcze wraca do tego tematu, podsumowując właśnie w wersecie tym 15 i 16, 6, 15, 16, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Przypominam, że ten główny problem teologiczny to jest walka z fałszywymi nauczycielami, którzy przyszli do kościołów w Galacji i mówili: to, co apostoł Paweł wam mówił o Chrystusie, to nieprawda. Nie wystarczy tylko uwierzyć w Chrystusa, żeby być zbawionymi. Teraz musicie jeszcze dać się obrzezać i wejść w starotestamentowe, w mojżeszowe przymierze z Bogiem. Dopiero wtedy, o, może zostaniecie zbawieni. Dlatego apostoł Paweł podsumowuje, to jest praktycznie już zakończenie tego listu, albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą. My jeszcze, to jest końcówka, my jeszcze jesteśmy w tym piątym rozdziale, gdzie właśnie przechodzi już do takich rad ogólnokościelnych. Ale zanim przejdziemy do naszych dzisiejszych wersetów 13, 14, 15, chciałbym na początek wam oddać głos na czacie. Moja córka Kornelia przeczyta, co tam chcieli wy byście powiedzieć światu. Urbi et orbi.
Jeszcze z wczoraj. Michał, dzięki wielkie za 4 dni konferencji. Świetne przeżycie. Brat i niewierząca mama też oglądali. Chwała Panu.
Amen. Także słyszałem z wielu domów, że oprócz tych uczestników, którzy się zarejestrowali, to jeszcze, i to oczywiście było jakby najbardziej naszym zamiarem, że domownicy mogli wysłuchać. Także oprócz tych 350 gości, którzy zgłosili się na konferencję, no myślę, że to było 2 albo 3, może 4 razy więcej ludzi, którzy na żywo uczestniczyli w tym wydarzeniu. I myślę, że dla wielu to był pierwszy kontakt z całkowicie innym przedstawieniem tego, jak świat został stworzony i tego, co tak naprawdę nauka poznała, czyli jeśli chodzi o fakty związane z biologią, związane z astronomią czy z genetyką.
Jeszcze Agata, dziękuję za to ważne przypomnienie, jak kluczowe dla każdego chrześcijanina jest trzymanie się blisko pasterza i pozostawanie we wspólnocie z braćmi. Wspólny Amen. Śpiew był bardzo podnoszący na duchu.
Rozumiem, że chodzi o wczorajszy dzień. Na spotkaniu kościoła o 13 mówiłem o takich czynnikach, za pomocą których diabeł próbuje nas zwieść, czy łatwo nas oszukać. Rzeczywiście tych pól, jak to na to spojrzeć, to naprawdę nie ma mocnego. Jeden może być mocniejszy w nieuleganiu uczuciom, ale będzie słaby w nieuleganiu rządzom. Nie? Inny z kolei posłucha łatwo jakichś filozoficznych opowiastek i tak dalej, ale to nie będę kazania powtarzał. Rzeczywiście to śpiewanie wieczorne to jest bardzo fajny czas także dla nas. Niestety nie macie pewnie takich dobrych warunków, bo to z naszej jeszcze technicznej winy, że przekaz tego śpiewania może jeszcze nie jest na najwyższym poziomie, ale myślę, że no niebawem, no nie jutro, nie pojutrze, ale w ciągu miesiąca, dwóch uda nam się polepszyć tę jakość techniczną nagrywania i przekazywania śpiewu.
Jeszcze jest pytanie, Lesław Konieczny. Czy Galacjanie, którzy przyjęli prawo mojżeszowe, mogli ponownie zaufać Chrystusowi i czy Chrystus by ich przyjął na starych zasadach?
Na starych nie. Ich zbawienie absolutnie nie zostało skasowane, bo mówiliśmy, to jest ten 5 rozdział, zobaczcie, 6 werset, kiedy najpierw pokazuje te ostre słowa, Chrystus wam nic nie pomoże, wypadliście z łaski, w 6 mówi, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Czyli jeśli oni prawdziwie uwierzyli Chrystusowi, to są zbawieni, ich wszystkie grzechy zostały przebaczone. Teraz sprawa dotyczy doczesności. To jeśli się dadzą obrzezać w ramach przymierza mojżeszowego, tu mówiłem, że nie chodzi o każdy akt obrzezania, tam są różne higieniczne, jakieś seksualne czy coś takiego, tylko ten religijny akt związany z deklaracją, że w ten sposób zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przykazań, jakie Bóg dał Mojżeszowi, no to człowiek, świadomy chrześcijanin, zrobił taki wybór, dokonał takiego wyboru, no to teraz musi zachowywać całe prawo mojżeszowe. Czyli jego doczesność się zmieniła. Jego wolność w Chrystusie została zniszczona z powrotem w las, można powiedzieć, do celi więziennej, w której kiedyś siedział. Mówimy o doczesności, a nie o wieczności. Modlimy się. Ktoś chciałby się pomodlić? Czy ja? Ja. Nie. Pan. Dobrze.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień i te kolejne chwile, te, które teraz będziemy mogli spędzić nad Twoim Słowem. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobry, łaskawy i chwała Ci, że masz nas w swoim ręku i już na wieki będziemy z Tobą. I też proszę Cię, daj nam teraz mądrość, dobre myśli, żebyśmy właściwie weszli w Twoje Słowo, zrozumieli je należycie i też potrafili zastosować tak, by świecić Twoim światłem. Prosimy Cię, Boże. Amen.
Amen. Ostatni werset, jakiśmy czytali, jest taki, no jakby to powiedzieć, w wielu współczesnych Bibliach nie powinien w ogóle być, bo jest taki brzydki, nie? I niegodny chrześcijanina. Oczywiście sobie dworuje. Apostoł Paweł, mówiąc o tych zwodzicielach, mówi, bodajby sobie całego obcięli ci, którzy was podburzają. Tłumaczenie brytyjskie jest, bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, no to tu jest tak troszkę staromodniej to pokazane, ci, którzy was podburzają. Jak mamy to w Biblii Tysiąclecia, tak a propos, nie sprawdzaliśmy wczoraj?
Do końca okaleczyli.
Do końca okaleczyli, no tak bardzo.
Bodajby się
do końca okaleczyli. No tu jest ten kontekst właśnie obrzezania. A teraz zmienia. Wraca z powrotem do kościoła. Tu mówi o tych oszustach, tych zwodzicielach, a teraz wraca z powrotem do Galacjan. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. No zobaczcie, że apostoł Paweł rzeczywiście no, cały czas używa tu ironii, jest taki złośliwy, można by powiedzieć złośliwy, to może złe słowo, no ironiczny w takim sensie, że naśmiewa się z nich, nie? To ostatnie zdanie, baczcie, abyście się jednych drugich nie strawili, nie pożarci, jest takim wyśmiewaniem się ze stosunków, takie wyśmiewanie w sensie karcenia, obnażanie złych relacji wzajemnych, jakie są w tym kościele, czy w tych kościołach, bo to jest do kilku kościołów. No, ale idźmy po kolei. Pamiętacie 5:1? Chrystus wyzwolił nas, tu nas zmienia podmiot, nie mówi tylko o was, ale o nas. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I teraz w 13 wersecie, zobaczcie, nawiązuje do tego pierwszego, nie? Tu jeszcze tam zrobił wycieczkę o tym obrzezaniu i o tych fałszywych nauczycielach, a teraz wraca już do tego głównego przesłania do nich, do wolności w Chrystusie. I mówi, wy do wolności powołani zostaliście, bracia. No, ale teraz wolność niesie niebezpieczeństwo. Pamiętacie, co dawało prawo? Dawało granice. Dawało można powiedzieć, zamknięcie pod strażą. Nie? Stąd dotąd ci wolno, dalej nie wolno. Nie? No i tam nie było żadnego deliberowania, czy dlaczego, jak i tak dalej. Tyle wolno, dalej nie wolno. Czyli w sabat możesz przejść tam, nie wiem, ile tam metrów można przejść, 700? Czy mniej jeszcze?
Z korony, czy
nie, normalnie. Zwykły sam, no już Żyd i nie wie, no to już to kto ma wiedzieć, no.
Tego nie praktykowałem.
No ale jest jakaś taka ta droga sabatowa tam. Wydaje mi się, może ktoś z naszych widzów zaraz tu dołoży. Wydaje mi się, że to około 700 metrów, czyli tam 350, no i wrócić jeszcze trzeba, bo to jakoś tak. A nie, na wodzie to można było całkiem daleko. No ale to właśnie prawo mojżeszowe, czyli prawo mojżeszowe było taką niewolą ścisłych, restrykcyjnych przepisów, które oczywiście miały chronić zainteresowanych, ale które były, można powiedzieć, bezduszne. Nie? Dlatego Jezus, kiedy przyszedł, łamał te przepisy. Na przykład byli głodni, a był nakaz, nie wolno pracować. Nie wolno pracować, to nawet nie wolno zerwać kłoska. No bo tak jest restrykcyjny, to właśnie oznacza niewola prawa. Kłoska ci nie wolno zerwać, nie? Metra ci dalej nie wolno przejść. No a oni, przyjmując obrzezanie religijne, przyjmują właśnie teraz takie życie. Mówię, osiwieć można było od tych przepisów. Nikt do końca nie wiedział, kiedy, co i jak, nie? Ciągle był problem, albo trzeba było naprawdę być bardzo skoncentrowany. W Chrystusie mamy wolność. Mamy nie robić zła, a czynić dobro. I mamy Ducha Świętego, mamy Słowo Boże i możemy rozpoznawać rzeczywistość w bardzo bogaty sposób. Gdzie jest dobro, gdzie to, co Jezus właśnie mówił. Jesteś głodny. To ważniejsze jest, żeby nasycić tych ludzi, niż żeby być wiernym temu przykazaniu, że w sabat nie zerwę kłoska. No to chłopaki, rwiemy te kłosy i jemy, no. A tu faryzeusz, patrz jacy grzesznicy i tak dalej. No znacie te historie z Ewangelii. Tylko, że teraz, jeśli nie ma już tych granic, takich jasno poustawianych, wiecie, stąd dotąd, tu 350 metrów, tu żadnej pracy, koniec, nawet odgrzać chyba. Odgrzać można było, czy nie można było? Bo oni gotowali w piątek na 2 dni, nie? Bo w sobotę nie można było gotować. Kobiety też...
Wcześniej ona się gotuje.
Aha, czyli jak w piątek przed zachodem, no to... No... Czy jak się samo gotuje, no to widzicie, ile kłopotów. Nawet zimny obiad musieli jeść pewnie na drugi dzień.
960 metrów może.
Ile? 960, czyli tam niecałe 500...
Słucham? Ani metra dalej.
Ani metra, no właśnie, no dlatego myślałem, mówiłem, że tam mniej niż kilometr, pamiętałem gdzieś. Czyli kilkaset metrów, tam niecałe 500 metrów mogli przejść w jedną stronę i dlatego synagoga musiała być, wiecie, wszyscy Żydzi musieli stosunkowo blisko siebie mieszkać, synagoga w środku, że ta droga sabatowa, no to było pół tego dystansu, żeby poszedł, wrócił i już siedzi w domu, nie może, ja nie wiem, czy tam można było pójść na przykład krowie dać jeść, czy jak, no nie wiem, no. Ale to już, to niech się obrzezanie ani już chrześcijanie, którzy wrócili do prawa, czy przeszli na prawo mojżeszowe, niech się tym martwią. Normalni chrześcijanie takiego problemu nie mają. Nie mają też nawróceni Żydzi. Oni mogli zostać obrzezani jako dzieci, nie? I to ich rodzice podjęli decyzję, oni wyrośli. Tak? Kiedy się nawracają, to widać było przykład apostoła Pawła i Piotra, nie? Że mówi, jakże ty będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a teraz chcesz od pogan tego wymagać? Czyli widać, że zarówno w normalnych warunkach, jak nie było tych judaizujących, no to zarówno Piotr, jak i Paweł żyli po pogańsku. W sensie nie obowiązywały ich te właśnie szczegółowe różne regulacje prawa mojżeszowego. I też jedli to, co poganie, czyli nie tam jakieś koszerne, czy niekoszerne i tak dalej. Także to wszystko może człowieka, kiedy on to wie, poprowadzić w drugą skrajność, nie? Tu część chce wracać pod prawo mojżeszowe i wszystko, żeby było tak posegregowane, a inni z kolei mówią, a to ja wszystko będę robił. Uwalę się, a co, nie wolno mi? Nie? A na babę jakąś se tam, a co, nie wolno mi, jestem wolny. Nie rozumiecie, że nie chcą czynić dobra, tylko chcą służyć swojemu ciału. Dlatego on mówi, apostoł Paweł, tylko pod pozorem tej wolności, bo ktoś powie, ale ja mam wolność w Chrystusie. Iluśmy takich delikwentów widzieli? Śpi z babą. Mówi, a co, to Jezus nie uznał mojego ślubu? Wczorajśmy z Ceśką przy flaszce się tu pobrali. Jezus widział, a wam wara, a my. No nie, właśnie akurat ślub jest instytucją społeczną, czyli każdy ma prawo wiedzieć, stąd te różne zapowiedzi, stąd publiczna ceremonia, stąd różne zwyczaje, w zależności od kultury, nie? Ale no tam do Kryśki, Ceśki, czy jak to tam go ciągnęło bardziej niż do Jezusa, no to se dorobił teologię do tego, nie? Że on ślub wczoraj wziął. Ciekawe, jak weźmie rozwód za tydzień, ale to już tam jakoś w tych teologiach nie za bardzo słyszałem, czy też są takie pobożne te rozwody u nich. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał. Czyli to, co mówiliśmy też wczoraj o rządzach cielesnych, nie? Że to jest jeden z bardzo silnych napędów, które nas chcą odciągnąć od Jezusa Chrystusa. I takie myślenie, że wszystko mi wolno w Chrystusie, to jest prawda, ale tam jest dalsza część tego zdania. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje albo nie wszystko przynosi korzyść. Dlatego ja wolny w Chrystusie, dzięki Jego mocy, wybieram to, co dobre, to, co buduje, to, co przynosi korzyść. Komu? Mojemu właścicielowi, czyli Jezusowi Chrystusowi. Część chrześcijan będzie z kolei pobłażała ciału. I będzie opowiadać, że przecież są wolni w Chrystusie i żadne reguły ich nie obowiązują. Nie, reguła czynienia dobra obowiązuje. I zresztą zobaczcie, 14 werset to nie jest podsumowanie chrześcijaństwa. Niektórzy, o patrzcie, to nasz ksiądz mówił też wczoraj. Nie, to nie. Podsumowanie czego to jest? Widzicie? To jest podsumowanie Starego Testamentu. Albowiem cały zakon, czyli prawo mojżeszowe, sprowadza się, streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Widać, że tu jest kontekst nie pierwszego przykazania, czyli nie relacji z Bogiem, ale werset 13 wprowadza relacje między ludźmi, nie? Służenie ciału, czy służenie innym, nie? I mówi, zobaczcie, prawo niższego rzędu, prawo, czy przymierze dla niemowląt, nie? Bo tak rozumiemy, że prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, a jakśmy dojrzeli, nie jesteśmy już, pamiętacie to werset, rozdział 3, 25 i wcześniejsze, nie? Możecie sobie, mówiliśmy o tym, nie? Czyli prawo dla dzieci już pokazywało, że w relacji międzyludzkiej macie się kochać. A teraz wy mówicie, że jesteście w Chrystusie już, jesteście wolni w Chrystusie, a nie realizujecie nawet tego minimum co było duchem Starego Testamentu, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Bo tu streszczenie to znaczy, po to były te relacje, te prawa w relacjach międzyludzkich, na przykład nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu, nie? Czyli nie oczerniaj, nie szkaluj, nie kradnij, nie pożądaj rzeczy. Tu katolicy mają tam trochę przestawiony rytm tych przykazań. Nie zabijaj, nie cudzołóż. No te różne rzeczy związane z przykazaniami regulującymi relacje społeczne mają na celu miłość, dobro między sobą, żeby, a nie zło. Nie? Dlatego jednym z najgorszych takich rzeczy, której Bóg nienawidzi, jest oddawaniem, ktoś ci daje dobro, a ty mu w to miejsce zło dajesz. Nie? To jest coś, czym się Bóg brzydzi. A ty się brzydzisz? Jak coś takiego widzisz? No to zależy właśnie, czy masz umysł podle zmieniony, podle prawa Bożego, czyli podle woli Bożej, czy też dalej masz światowy. Bo jak będziesz miał światowy umysł, to zobaczysz sytuację, że ktoś za dobro odpłaca złem. I co pomyślisz, pani psycholog? Pewnie musiał, bo miał ciężkie dzieciństwo. Może go w przedszkolu kolega klockiem po głowie bił i dlatego on teraz tak robi. Trzeba się zlitować i pochylić nad tym biednym stworzonym. Nie. Trzeba dziadowi zasadzić kopa w dupę, jeśli on za dobre odpłaca złem, chamstwem, oszczerstwem i tak dalej. Bo on łamie podstawowe, minimalne normy Boże. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Czy inaczej to nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nie? To tak się to parafrazuje. Zobaczcie, że on cofa się w narracji. On nie mówi tak jak do Filipian. Pamiętacie, jak leczył Filipian, kościół w Filipii? Pamiętacie o uleganiu jednym drugim, żeby się nie kłócili? Pamiętacie, jaki argument podał apostoł Paweł? Ktoś jeszcze pamięta? To dziś miesiąc temuśmy o tym mówili. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. I dalej pokazuje, co zrobił, że uniżył się i tak dalej. Ci są na nieco niższym poziomie duchowości. I co im on mówi? On nie mówi im wzniosłego przykładu z życia Jezusa Chrystusa. On im mówi przykład dla dzieci. Chcecie żyć pod prawem. Cały czas tu się pasjonujecie Starym Testamentem. No to przynajmniej byście zastosowali główne przesłanie Starego Testamentu w relacjach międzyludzkich. Wie, co wy mi tu opowiadacie, jakąś teologię, kiedy wy nie potraficie uczciwie jeden drugiemu się zachować? Służycie swojemu ciału. Pobłażacie swoim rządzom. Jesteście egoistami. A nie służycie w miłości jeden drugiemu. Mówię, wy nazywacie siebie chrześcijanami, a nawet nie jesteście na poziomie prawa mojżeszowego. To im mówi w tych dwóch wersetach. A potem no, dokopuje już im tam naprawdę, że tak powiem, z grubej rury. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Pokazuje relacje w tym kościele jako nienawiść, jako egoizm, jako nieszukanie dobra drugiego człowieka, które wręcz no, pokazuje, jak gdyby pożerali siebie, czyli wiecie, to nawet w świecie gorsze są relacje, znaczy lepsze są relacje niż tutaj między nimi. I teraz wniosek, czy bardziej pytanie ogólne. Skąd ten owoc? Skąd ten owoc? Pamiętacie, w Filipii było źle. Kłóciły się te dwie kobitki i Kościół nie umiał im pomóc. No i Paweł tam pokazuje, że to trochę kwasu, tam rzeczywiście zaczęły się pewne rzeczy. Ale dalej cały czas, pamiętacie, to jest w takim bardzo radosnym kontekście i on wie, jest pewny, że oni to zaraz zastosują i się zmienią. Tutaj ton jest inny. Jeśli bym miał znaleźć jakąś analogię, to bym poszedł do Jakuba. Kiedy, możemy tam sobie zresztą zobaczyć czwarty rozdział, o ile dobrze pamiętam. skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to złożyć na zaspokojenie swoich namiętności. Zobaczcie, wszystkie te elementy tutaj się pojawiają. Są namiętności, jest służenie ciału i tak dalej, jest walka wewnętrzna, spory i kłótnie. To wszystko, co tutaj apostoł Paweł opisuje. I podsumowanie, czwarty werset, zobaczcie. W Jakubie. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Ten stan rzeczy, który tam się pojawił, wynikał ze złej relacji z Bogiem. Z tego, że oni bardziej umiłowali rzeczy doczesne niż służenie Jezusowi Chrystusowi i służenie sobie nawzajem. Chociaż dalej byli religijni, wiecie, modlili się tam, prosili jakieś, może i posty odprawiali, w każdym razie ten pozór religijności czy pobożności cały czas tam był. I teraz pytanie, czy to, co jest głównym tematem tego listu, czyli fałszywa teologia, przyjęcie fałszywych nauczycieli, przyjęcie fałszywych autorytetów, znienawidzenie prawdziwych autorytetów, bo apostoł Paweł pyta, czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Zobaczcie, 4,16, to omawialiśmy wcześniej. Czy to może mieć jakiś związek z tym, co się teraz dzieje między nimi? Że się kąsają i pożerają? Jak myślicie? Może ktoś chce zabrać głos w tym momencie? To proszę bardzo, na naszych komunikatorach można się wypowiadać. Ktoś na czacie próbuje? Prosimy, no. Jak tylko jest głos, niech głosi.
Jak jest taka sytuacja, że się ludzie kłócą, że się żrą, no to wtedy oni jakby no rozglądają się za jakimś takim szczegółowym prawem, które by im wszystko wyregulowało, żeby się właśnie nie żarli między sobą. No i to może być właśnie wyjaśnienie, dlaczego oni tych fałszywych nauczycieli tak chętnie słuchali, bo to im się wydawało, że to rozwiąże ich problemy. Tak mi się coś takiego nasunęło.
Dzięki. Ktoś jeszcze? Słucham? Pamiętacie, w liście do Efezjan jest takie zdanie: złe rozmowy psują dobre obyczaje. Albo inaczej można powiedzieć, to, co człowiek ma w głowie, czyli to, co człowiek myśli, to zacznie wychodzić w jego czynach. Z obfitości serca mówią usta. To Jezus też tak parę razy pokazywał takie zależności. Inaczej mówiąc, w trzecim rozdziale, zobaczcie, początek jest taki: o głupi Galacjanie, przed waszymi oczami został wymalowany wspaniały obraz Jezusa, który umarł za was. Wyście to zlekceważyli i dzisiaj dajecie się oszukiwać jakimś oszołomom, którzy prowadzą was nie wiadomo gdzie. Usłyszeliście ode mnie Ewangelię, apostoł Paweł mówi. A teraz jakiś łachudrów sobie nazbieraliście, którzy twierdzą, że są nauczycielami chrześcijańskimi. I mówi, nauczycieli, no to możecie mieć, ale ojca w wierze macie jednego. Dlatego jeśli wam prawdę mówię, to dlaczego dzisiaj mnie nienawidzicie? Rok temu, dwa lata temu, o małoście sobie mówi, oczu nie wydrapali, żeby mi je oddać. Tak byliście wdzięczni za to, że powiedziałem wam Ewangelię. A dzisiaj mówię wam prawdę, a wy mnie nienawidzicie? Przyłączacie się do wrogów moich? To spustoszenie, które zrobiła fałszywa teologia, oddaliło ich od Boga. No bo pokazuje o nierozumni Galacjanie i pokazuje, że porzucili taką ufność, bliskość, ufną bliskość wobec Jezusa Chrystusa. Poszli w kanał, fałszywe teologie. I myślicie, że to się nie odbije na życiu? O nie. Czyny mają konsekwencje. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ale to przeczytamy sobie w 6 rozdziale. Odeszli od wzrastania w łasce. Odeszli od poznawania Jezusa Chrystusa. Zwrócili się ku fałszywym naukom. Ich życie chrześcijańskie legło w gruzach. I dzisiaj są bandą nienawistników, którzy naparzają się nawzajem, a nie wonnością, z życia której rozchodzi się poznanie Jezusa Chrystusa. Paweł ubolewa nad tym i będzie próbował ich z tego leczyć. Ale jak Bóg da, tym zajmiemy się jutro. Jeśli nie ma jakichś głosów, słyszę, że mieliśmy problemy techniczne. Jeśli rzeczywiście coś się wydarzyło, to wgramy to jeszcze raz, żebyście mogli całość przesłuchać. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeśli nie, to poproszę o modlitwę na zakończenie. Jutro przeczytamy sobie chyba szerszy, dłuższy tekst od 16 aż do końca rozdziału, ponieważ no, dotyczy on cały czas jednego tematu. Próbuje apostoł Paweł ich teraz z powrotem zawrócić do życia blisko Chrystusa, do życia w pełni Ducha Świętego. Pomodlę się. Ojcze kochany, dziękujemy Ci za przywilej reprezentowania Ciebie tutaj, że uczyniłeś nas swoimi ambasadorami, że możemy głosić Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, że mamy przywilej uczestniczyć w tym fantastycznym przeżyciu, fantastycznej misji, jaką dałeś swojemu Kościołowi. Dziękujemy Ci, że możemy docierać do tylu ludzi, że praktycznie każdego dnia możemy setkom, może niekiedy więcej ludziom, pokazywać Twoje słowo, że dla wielu z nich będzie to często decydujący moment w życiu, że rozważą to, czego chce od nich Jezus Chrystus, że zrozumieją, że to, co przez lata działo się w ich życiu, to miało sens, to było Twoje staranie o nich. Usłyszą głos Jezusa Chrystusa, głos pukania i otworzą drzwi. Dziękujemy Ci za te kolejne świadectwa, które do nas docierają, że kolejni ludzie są wyrywani z ciemności i przenoszeni przez Ciebie do Królestwa Jezusa. Prosimy Cię, byśmy byli w tym jak najlepsi, byśmy wydawali wspaniały owoc, byśmy rzeczywiście nie zmarnowali talentów, które nam dałeś, ale byśmy wszystko rzucili na stos dla Ciebie, na Twoją chwałę. Modlimy się w imieniu Jezusa, naszego właściciela. Amen. Do zobaczenia. Miłych snów. Jeśli chcecie, czytajcie dalej, bo rzeczywiście tu jest przepis na owocne życie chrześcijańskie. A jak przeczytacie, to jutro może razem się zajmiemy tym fragmentem. Do zobaczenia.